było jego drugie życie tym obozem i tymi ludźmi. Chciał upamiętnić w swoich książkach tragedię tysięcy ludzi mordowanych w czasie wojny.
Natomiast
on miał trudny charakter, ale to też wynikało z tych przeżyć obozowych, bo też jak często odwiedzaliśmy go w Warszawie z rodziną, on w drugim pokoju spał i w nocy często było słychać jego krzyki. Więc w nim to wszystko, te przeżycia były. To nie jest takie proste.
Poznali się w bardzo dramatycznych okolicznościach jako więźniowie KL Gross-Rosen. Ojciec rzadko kiedy się wypowiadał, ale widać było, że bardzo go cenił. No i samo to, że go rekomendował na nauczyciela akademickiego na Politechnice, wzbogacając w ten sposób Politechnikę w taką barwną postać, jaką był Mietek Mołdawa.
Nazywam się Grażyna Borycka, jestem emerytowanym pracownikiem, wykładowcą Politechniki Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Był na uczelni docentem, architektem, inżynierem, architektem. Był moim nauczycielem. Ja studiowałam od 1974 roku. Poznałam go, nie tylko ja, większość moich kolegów, jako przeuroczego, bardzo sympatycznego nauczyciela. Kompetentnego również. Znakomicie się go słuchało, bo to był bajarz, taki opowiadacz. Więc jego wykłady za każdym razem były szalenie ciekawe, przedziwne. Był bardzo empatyczny. Zawsze wyłuskał spośród studentów kogoś, komu trzeba było podać rękę, udzielić jakiejś pomocy, w tym finansowej, o czym nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział, ani studenci, ani nauczyciele, koledzy, ani pracownicy. On po prostu sam jakoś to po cichutku, bardzo dyskretnie załatwiał. Mieczysław Mołdawa urodził się w 1923 roku. Mieszkał w Łodzi z rodzicami. Do grudnia 1939 roku był uczniem gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego. W rodzinie szanowano wartości narodowe. W związku z tym Mieczysław był między innymi doboszem chówca Orląt Związku Strzeleckiego przy państwowym monopolu spirytusowym w Łodzi, gdzie pracował jego ojciec Julian. A ojciec Julian był również byłym żołnierzem frontowym Legionów Polskich. W 1940 roku uciekał przed masowymi aresztowaniami z listy łódzkich gimnazjalistów. Przedostał się przez granicę generalnej guberni w okolice Gór Świętokrzyskich. Tam trafił na zimową kwaterę majora Hubala. Kiedy Hubal zakończył swoją walkę, zlecił wszystkim, żeby na własną rękę uciekali, gdzieś tam ratowali się. Więc Mieczysław wraz z innym kolegą, nie znam nazwiska, przez Austrię próbowali się dostać do Francji. Niestety na terenie Austrii ktoś ich zauważył, więc Mieczysław wraz z tym kolegą został aresztowany przez gestapo. Był wyrok śmierci, ale okazało się, że nie jest pełnoletni, w związku z czym zamieniono wyrok śmierci na obóz koncentracyjny, na dożywocie. I tu ma miejsce pierwsza sytuacja, o której Mieczysław Mołdawa mówił, że ktoś mu uratował życie. Mianowicie był eskortowany przez jakiegoś oficera niemieckiego. W normalnym pociągu jechali, w normalnym przedziale. I ten oficer mówi do tego młodego człowieka: czy masz jakiś zawód, czy coś potrafisz? No co może potrafić gimnazjalista czy tam uczeń? Ale Mieczysław od dzieciństwa przejawiał talent rysowniczy. Marzył o tym, żeby być architektem, więc znał podstawy rysunku technicznego również. No i ten Niemiec mówi, to jako kreślarz możesz się. Pamiętaj, że człowiek bez zawodu w obozie wykonuje najcięższe prace, a przeżycie wtedy to jest tydzień, dwa tygodnie, cztery to góra. I tak było. Kiedy Mieczysław dostał się do tego Gross-Rosen, został przywieziony, zeznał, że ma umiejętności właśnie kreślarza i został takim gońcem, troszkę rysownikiem, kreślarzem, takim chłopcem do wszystkiego. Dlatego też później dużo wiedział i orientował się, gdzie jaki budynek był, w którą stronę posadowiony, zwrócony. Był tam do końca wojny, to znaczy pod koniec wojny oczywiście jeszcze te wędrówki do obozu Dachau, Mauthausen i Sachsenhausen.
Dorota Sula, Muzeum Gross-Rosen. Mieczysław Mołdawa przyjechał do obozu Gross-Rosen z obozu Dachau 18 czerwca 1941 roku. Był młodym człowiekiem, zaledwie 17-letnim. W tym obozie był do momentu likwidacji tego obozu, z luty 1945 roku. Przez obóz koncentracyjny i jego podobozy przeszło prawie 125 tysięcy więźniów, 40 tysięcy są to szacunki, zginęło. Są to szacunki, ponieważ dokumentacja obozowa została zniszczona. Stąd też odtworzenie tej historii obozu Gross-Rosen. To nie było proste. Też miał tu wpływ późny fakt powstania Muzeum Gross-Rosen. Dopiero w kwietniu 1983 roku, w 1992 roku zostało założone Towarzystwo Opieki nad byłym obozem koncentracyjnym Gross-Rosen i wówczas jego pierwszym prezesem został pan Mieczysław Mołdawa i też był w tej grupie więźniów, która zabiegała o wyłączenie historycznego kamieniołomu z eksploatacji. W tej chwili kamieniołom jest włączony w obszar Muzeum Gross-Rosen.
Pytałam go kiedyś, co było najtrudniejsze do przeżycia. Czy głód? A on powiedział, że nie głód. Do tego można się jakoś tam przyzwyczaić. Tym bardziej, że nie pracował w kamieniołomie. Najgorszy był brak snu. Mówi, że noc coraz to się skracała, dlatego że jako najmłodszy był wysyłany wraz z innymi więźniami do wynoszenia tak zwanych fasek. Z tym, co się zebrało do tych fasek przez całą noc od tylu więźniów, którzy w tym baraku byli zamknięci. I zejście do miejsca, gdzie te faski opróżniano, to były schodki w ziemi wykopane. A faski były pełne, więc jak oni wynosili te faski i jeśli chlupnęły, to moczyły te ziemne schody, można było się poślizgnąć. Więc oni chcieli być zawsze pierwsi, żeby schodzić jeszcze po suchych schodach. Dlaczego? Dlatego, że Mieczysław musiał być czysty. Nikt go do biura nie wpuściłby, gdyby jego pasiak cuchnął. Więc coraz to wstawali odrobinę wcześniej, żeby być pierwsi z tymi faskami schodzić po tych schodach.
Marek Świderczuk, prezes fundacji Rejbud Help, która podjęła się zbiórki, organizacji budowy pomnika, nagrobka byłego więźnia Gross-Rosen Mieczysława Mołdawy. 40 rok trafia do obozu. 17-letni chłopak. Przez cały okres wojny jest więziony, jest świadkiem katorżniczej pracy, śmierci, zabójstw. Na szczęście udało mu się trafić do tego biura budowlanego. Był bacznym obserwatorem, miał wgląd do dokumentów budowlanych, nie tylko dotyczących samego obozu, ale Gross-Rosen miało na Dolnym Śląsku filie obozowe. Jak była historia teraz ze złotym pociągiem, kiedy szukano tego, to nagle zaczęła być popularna jego ostatnia książka. I w Muzeum Grossrosem sporo tych książek sprzedano, bo w tej książce znajdowały się dokładne rysunki. Dzięki temu, że był w tym biurze budowlanym, miał dostęp do różnych tajnych dokumentów, bo SS-mani no, nie liczyli na to, że ten człowiek przeżyje.
Jak dostał się po wyzwoleniu do Polski, nie wiem. Jakoś tak nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat. Do Łodzi wraca i usiłuje zdać maturę. Zdaje tę maturę. On zawsze o sobie mówił, że ma pamięć słonia. No więc opowiadał o tej maturze, że zdał wszystkie te przedmioty, które akurat były, za wyjątkiem chemii. Dlatego, że nigdy się chemii nie uczył. I znowu spotkał na swojej drodze życzliwego człowieka, bo poszedł do kuratorium błagać o jakąś pomoc, bo on koniecznie chciał te egzaminy wstępne na architekturę zdać, żeby już od października rozpocząć studia. I człowiek z kuratorium no, zlitował się nad tym młodym, takim żądnym wiedzy chłopcem. Udostępnił mu swoje podręczniki z chemii, bo Mieczysław nawet nie miał z czego się nauczyć. Mówi, gdybym ja miał te książki, to ja bym się tego nauczył. I nauczył się na tyle, że w poprawce zdał tę chemię. I oczywiście w czasie egzaminów wstępnych dostał się również na tę swoją wymarzoną architekturę.
Ale już w Warszawie.
Już w Warszawie.
A jak dotarł do Lublina? Jak trafił do Lublina? Bo po architekturze, po Politechnice Warszawskiej, gdzie pracował, czy co robił?
W wielu biurach projektowych.
Natomiast do Lublina go ściągnął pan profesor Maksmuński. Wtedy organizował tutaj Wydział Chemii.
Wykładał chemię na Politechnice jakiś czas.
Profesor Monika Waksmuncka-Hajnos.
Uważał, że środowisko lubelskie powinno posiadać też uczelnię techniczną. Tak po prostu się włączył w utworzenie Politechniki Lubelskiej. No a potem kilku jego uczniów zostało też nauczycielami czy asystentami, adiunktami na Politechnice, a między innymi Mołdawę też włączył. No dlatego, że kadry brakowało. Miał zaufanie, tak.
Mieczysław Mołdawa, nagranie archiwalne.
To było wydarzenie, 69 październik, gdzie uczelnia dostała status dziennej uczelni technicznej. Od tego zaczął się rozwój bardzo dynamiczny uczelni, bo podziwiam, tutaj trzeba wspomnieć pierwszego rektora, rektor Podkoła, który wierzył, że to się rozwinie z wieczorowej uczelni i tę uczelnię wyprowadził.
Pamiętam, że była wizyta u ministra razem z ówczesnym rektorem Podkową Wyższej Szkoły Inżynierskiej, bo najpierw to była wieczorowa szkoła inżynierska, potem Wyższa Szkoła Inżynierska i potem się udało ją przekształcić właśnie dzięki tej wizycie delegacji w Politechnikę i wówczas ojciec namówił Mietka Mołdawę, żeby on się włączył jako nauczyciel w działania Politechniki Lubelskiej.
Pierwszy wykład dzienny to tak fajnie, wiesz, zadbanych ludzi, ci chłopcy, wiesz, ubrane, dziewczyny, białe bluzy i tak dalej. To była jakaś oddolna celebracja powstania uczelni.
To były czasy, kiedy tych nauczycieli własnych Politechnika nie miała. Profesorowie z warszawskiej Politechniki i również z Warszawy przez Mieczysław został tu ściągnięty przez profesora Waksmunckiego, tworzyli naszą kadrę i kształcili i promowali naszych absolwentów, którzy robili z ich pomocą doktoraty i zostawali nauczycielami. Także Mieczysław też był tu, był ceniony, naprawdę był ceniony. Ale wraz z odejściem rówieśników jego, to i ta pamięć zaginęła.
Więc dzięki profesorowi Waksmunskiemu znalazł się tu w Lublinie i później po śmierci profesora Waksmunskiego właśnie udawał, fundował cokół pod popiersie profesora Waksmunskiego, który dziś znajduje się w Wydziale Chemii.
Poznali się w bardzo dramatycznych okolicznościach jako więźniowie KL Gross-Rosen w roku 1942. Ojciec mój został aresztowany w lutym na Podhalu i po kilku miesiącach więzienia na Gestapo w Zakopanem, a potem w więzieniu w Tarnowie i krótkim pobycie w Auschwitz został wyselekcjonowany do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. No i tam oni spędzili około 3 lat, aż do ewakuacji obozu w 1945 roku, to był chyba luty, do Mauthausen. No i tam zostali wyzwoleni przez armię amerykańską i powrócili do kraju. Ja myślę, że byli no, w jednym bloku. No, mnie jest trudno w tej chwili.
Wspominali te czasy, czy?
Ojciec nigdy. Jedynie w rocznicę wyzwolenia obozu, 5 maja 1945 roku, liczył, ile mu Pan Bóg darował lat. A nie wspominał obozu absolutnie. Nigdy nie uczestniczył w jakichś pasiakach, jak to widziało się, prawda, że jako więzień, jak różni ludzie, różni więźniowie ubierali się w te stroje obozowe i, no i świadczyli, no bo tak to trzeba powiedzieć, o tej gehennie, którą przeżyli.
My często prowadziliśmy rozmowy na różne tematy, między innymi rozwoju człowieka. Nie jestem psychologiem, nie jestem znawcą dusz, ale usiłowałam mu wytłumaczyć, na przykład kiedyś padło takie sformułowanie, czy ty wiesz, że tak naprawdę nigdy nie całowałem kobiety? Mówię, Mieczysław, a kiedy miałeś? Kiedy miałeś? W momencie, kiedy miałeś te 17, 18, 19 lat, kiedy się chodzi z dziewczyną za rękę, troszkę się ją przytula, gdzieś tam kradnie się te całusy, ty siedziałeś w obozie i walczyłeś o życie. Potem od razu ta szybka matura, natychmiast zrobić studia, pracować. Nie pamiętam dokładnie, tego nie ma w żadnych książkach. Nie wiem, czy gdzieś w zapiskach, które przepadły albo nie przepadły. Ale Mieczysław opowiadał taką historię, wydaje mi się, że będąc studentem, dowiedział się od kogoś, w jak trudnych warunkach żyją wdowy po więźniach. I zorganizował taką akcję pomocy. Przede wszystkim chodziło o ubranie. To był czas tuż po wojnie. Nie wiem, jak wykorzystywał tę swoją twarz, tę swoją osobowość, że wywalczył możliwość dostania od producentów tkanin tak zwane resztki, czyli coś, co się na beli tkaniny nie mieściło i z tych resztek ktoś inny z kolei za darmo szył ubrania i rozdawali, to pamiętam, że to były paczki na święta Bożego Narodzenia. Więc takie inicjatywy nawet podejmował. On tym był ciągle zajęty, innymi ludźmi, ciągle był tym zajęty.
No, i też fakt, że przez tą młodzieńcze lata był świadkiem niesamowitych tam tragedii, morderstw, okrucieństwa. Odbiło się na tym jego później życiu rodzinnym, osobistym. Był 3 razy rozwiedziony. Także trudno nam wniknąć w to, co tam się działo w jego głowie.
ojciec był jako w tym komando Steinmetz, czyli kamieniarzy. Natomiast Mołdawa był takim komando, które zajmowało się budownictwem. Ale ponieważ był młody, no to każdy młody człowiek szuka wzorców, szuka bohaterów. I ten mój ojciec, który wykładał tam dla małej grupki więźniów potajemnie nocami, opowiadał im na temat chemii, fizyki, przede wszystkim roztaczał wizję, jak to energia atomowa będzie zaprzągnięta do poprawy bytu ludzkości, no to jawił się Mołdawie jako bohater. Czemu dał wyraz po śmierci Andrzeja Waksmunckiego? Starając się o to, żeby powstał pomnik na terenie uniwersytetu. Poszedł do rektora i zaszczepił go tą ideą, a sam ufundował granitowy postument, na którym to popiersie z brązu jest odlane. Był oczywiście głównym gościem na odsłonięciu pomnika. Pamiętam, jak ówczesny dziekan, pan Andrzej, profesor Andrzej Dąbrowski, jak odsłanialiśmy razem i właśnie z Mietkiem Mołdawą ten pomnik, który jest na dziedzińcu, można powiedzieć, dużej chemii, która jest zresztą gmach nazwany Kolegium Chemikum imienia profesora Andrzeja Waksmunckiego. Chciałam tylko jeszcze przypomnieć taką dość dramatyczną sytuację. Ojciec zmarł 7 grudnia. To był rok 1998. No i dosłownie w przeddzień pogrzebu ja mówię do mojego męża: Matko Boska, musimy zawiadomić Mietka Mołdawę. No i dosłownie w przeddzień pogrzebu zadzwoniliśmy i on przyjechał. Spóźnił się na te uroczystości, które były w gmachu chemii, i przyszedł do kaplicy i powiedział, takie świadectwo mu dał, że myśmy po raz pierwszy słyszeli o pewnych rzeczach, bo ojciec nie wspominał, a dopiero z ust Mietka Mołdawy dowiedzieliśmy się właśnie o tej całej historii, która wiązała się z pobytem w obozie i z ich przyjaźnią. Miał takie artystyczne spojrzenie na świat. Bardzo był sympatyczny, bardzo otwarty na ludzi, bardzo chętnie rozmawialiśmy, szczególnie jak przyjeżdżał do nas na wakacje. Ojciec rzadko kiedy jakoś tak się wypowiadał, ale widać było, że bardzo go cenił, nigdy złego słowa, że się tak wyrażę, o nim nie powiedział. No i samo to, że go rekomendował na nauczyciela akademickiego na Politechnice. Namówił go, wzbogacając w ten sposób Politechnikę w taką barwną postać, jaką był Mietek Mołdawa, a jednocześnie jemu na pewno to było przyjemne dla niego uczenie, kontakt z młodzieżą, bo on był właśnie młody duchem stale.
W mojej grupie studenckiej na roku anegdota do dzisiaj o Mieczysławie funkcjonuje, kiedy robiliśmy sobie quizy, więc jedną z zagadek było, kto to mówi. Pamiętacie Państwo, jak się jedzie z Buffalo do New Yorku, to po lewej ręce jest taki znakomity przykład ściany osłonowej. My, studenci w latach 70., gdzie paszporty spoczywały zupełnie gdzie indziej, nie w domu prywatnym, my z Buffalo do New Yorku, prawda, po lewej ręce oczywiście, po drodze, codziennie oglądaliśmy tę ścianę osłonową. No i znaczące jest to, że wszyscy wiedzieli. To Mołdawa, to oczywiście Mieczysław powiedział, ale zawsze był przyjazny. Zawsze szukał dobrego, szukał wiedzy u studentów. Nigdy nie było oznak zniecierpliwienia, że ktoś czegoś nie umie. Nie, to proszę doczytać. Jeszcze dzisiaj pan tego nie umie, proszę doczytać.
Do dzisiaj jesteśmy świadkami, że tak powiem, zamazywania historii, czy też zniekształcania. To, co on w tych książkach umieszczał, to był opis rzeczywistości, jaką on widział tam. On jest świadkiem historii.
W przeciwieństwie do mojego ojca, Mołdawa żył tym, żeby dawać świadectwo. To znaczy, nie mówię, że Andrzej Waksmuński nigdy, bo też jest zeznanie nawet w Gross-Rosen, tam w materiałach, ale Mołdawa tym żył, żeby dawać świadectwo. I tego dowodem jest bodaj dwa wydania książki Gross-Rosen. Ona jest wstrząsająca. Nie dlatego, że jest jakieś niesamowite opisy. Nie dlatego. Dlatego, że jest napisana po inżyniersku. Tak, żeby pokazać całą organizację, która w swej perfekcji była koszmarna. I on to pokazuje. Wszystkie działy obozowe, komanda, poszczególne prace, nawet takie, które były dla wycieńczonych, tak zwanych muzułmanów, którzy mieli 40 kilo wagi, czy nawet mniej. I oni, leżąc, bo już nie mogli stać ani kucać, leżąc, plewili Lagerstrasse. I takie świadectwo Mołdawa dał i jeździł na pewno na spotkania więźniów.
Muzeum powstało dosyć późno, w latach 80., ponieważ wcześniej stacjonowały tam wojska sowieckie, tak?
Do kwietnia 1947 roku.
47? A od 47 do lat 80. co tam było?
Właściwie nic się nie działo. On w latach 70. był pod opieką Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Później przejęło to Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu. Nawet przez krótki czas taką opiekę merytoryczną w latach 50. sprawowało Muzeum Auschwitz-Birkenau. Później tutaj te lokalne muzea, no to na takiej zasadzie tylko, że ktoś tutaj jakby jest, sprawuje opiekę, natomiast nic się oczywiście nie działo i teren popadał w ruinę, bardziej zaniedbany. I w momencie, kiedy państwo w 83, kiedy powstało muzeum, no to rzeczywiście ten teren był w takim opłakanym stanie. Miejsce autentyczne było, chociaż bez tej oczywiście oryginalnej infrastruktury.
No właśnie.
Bez dokumentacji, zgadza się, tak, więc pracę, którą wykonano, zwłaszcza w pierwszych latach, to sprowadzało się przede wszystkim do poszukiwania dokumentów, świadków, przeprowadzania nagrań, rozmów z byłymi więźniami. Wspomnienia są bezcenne, aczkolwiek ma znaczenie, kiedy te wspomnienia powstały oczywiście, ale niewątpliwie książka pana Mołdawy przez długie lata była też uznawana za pierwszą taką monografię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i w dalszym ciągu stanowi źródło wiedzy, wielu badaczy do niej sięga. Oczywiście musi być weryfikowana. Ta praca, która została wykonana od powstania Muzeum Grossrodzen do dnia dzisiejszego, to jest naprawdę ogromna, niewyobrażalna praca i tutaj byli więźniowie mają swój wielki wkład i o tym też należy pamiętać.
W jednej z książek pisał, że w obozie były małpy. To go wyśmiewano. A swego czasu trafiłem w archiwum amerykańskim na zdjęcia niemieckie z Grossrodzen, załogi. Oni też się tam fotografowali, dla nich to też było życie. I były zdjęcia, gdzie oni są z małpami. A we Wrocławiu jest przecież zoo. I wydrukowałem te zdjęcia z archiwum amerykańskiego, gdzie są ci funkcjonariusze niemieccy. I na każdym zdjęciu mi opisywał, kto z imienia, z nazwiska.
Zeznawał potem, przyczynił się do skazania.
Po wydaniu jednej z książek był proces w Stanach Zjednoczonych jednego z oprawców z Grossrodzen. I on występował jako świadek i opowiadał historię, że kiedy tam pojechał, gdzieś został w windzie uwięziony, czy gazem potraktowany, już nie pamiętam, o co chodziło.
Ale w windzie, na pewno to miało miejsce w windzie.
No, przed procesem. Więc no, na niego też polowano.
Powiedział też, że ten krzyżowy ogień pytań, jakiemu został poddany tam w Stanach w czasie tego procesu, w czasie jego zeznań, to mówi, to było potworne przeżycie, porównywalne do życia w obozie. Mówi, że poddać się temu krzyżowemu ogniowi pytań obrońców, oczywiście obrońców tego oprawcy, to była straszna rzecz. Ale okazało się, że ta jego pamięć słoniowa jest faktycznie pamięcią słonia i że wszystko się zgadzało. To, co on powiedział, to znajdowało pokrycie w słowach innych świadków, pomiarów z obozu. Także ta jego pamięć inżynierska ogromnie pomogła.
Miał niesamowitą pamięć.
Pamięć
długotrwała, natomiast w ostatnich latach życia ta pamięć krótkotrwała.
Była żadna.
Żadna.
Tak, tak.
Też był bardzo ufny dla ludzi, co się na końcu jego życia zemściło. W ostatnich latach życia trafił niestety na oszustkę, która go, że tak powiem, ograbiła z tego majątku, mieściła w domu opieki i tam dokończył żywota. Został ograbiony z całego majątku, z pieniędzy, leży w mogile ziemnej. Już sam Mołdawa zawiadomił policję o przestępstwie właśnie, że został ograbiony z całego majątku, mieszczony w domu opieki. Prokuratura wojskowa, ponieważ był kombatantem, wszczęła dochodzenie, wniosła akt oskarżenia przeciwko tej oszustce i cała historia się skończyła po kilku latach procesu wyrokiem skazującym dla niej dosłownie 3 lata pozbawienia wolności. W tej chwili ona walczy apelację, natomiast moim zdaniem powinna to być przestroga dla wielu ludzi starszych, ich rodzin, że należy o starszych ludzi dbać, żeby ich chronić przed oszustami. Przypadkiem ją poznał, miała pisać jego wspomnienia, chyba on cały czas chciał coś
pisać.
Tak, wspominać. Jakieś eseje, wspomnienia. No niestety nie powstała żadna książka, natomiast został no, po prostu wykorzystany jako łatwowierny taki staruszek. Przyjaźniliśmy się przez wiele lat również z rodziną, z dziećmi, z żoną, odwiedzaliśmy go w Warszawie. Tak jak starszy człowiek, jak każdy myśli o tym, żeby no, jak umrze, gdzieś zostać pochowany. Pomyślałem, że dobrze by było, gdyby na przykład na Powązkach. Okazuje się, że trzeba wystąpić z wnioskiem do prezydenta Warszawy i coś takiego przygotowaliśmy. Została mu przyznana kwatera na Powązkach, natomiast później wskutek działań tej pseudoopiekunki wycofał się z tego, bo rzekomo to daleko, trzeba iść. No i jest pochowany na cmentarzu południowym w Warszawie. To jest no, koło Piaseczna. W ziemnej mogile. Niestety oszustka wszystkie pieniądze ukradła i nie ma tam żadnego nagrobka. Ilekroć jestem w Warszawie, to tam wstępuję, zapalam świeczkę. Mieliśmy w zeszłym roku na Politechnice spotkanie absolwentów. No i z grupą przyjaciół postanowiliśmy zorganizować budowę nagrobka, pomnika. Ponieważ prowadzę fundację, to było najprostsze, gdybyśmy właśnie jako fundacja zrobili zbiórkę i przeprowadzili cały ten proces finansowania i realizacji tego pomnika. Więc pozyskaliśmy patronat Politechniki Lubelskiej. Również włączyło się w to Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy, które zadeklarowało, że pozyskamy bryłę granitu z kamieniołomu obozowego, gdzie był więziony Mołdawa.
Do muzeum zwróciło się stowarzyszenie z Warszawy w sprawie właśnie tego bloku z pytaniem o to, czy taki blok mógłby zostać przekazany. No tutaj nie ma żadnego problemu, tylko przewózka tego bloku granitowego na pewno nie będzie na koszt muzeum, tylko na koszt osób, które się tutaj zdecydowały i podejmą tego wysiłku i zorganizowania tego, ale jak najbardziej jest to kwestia wybrania odpowiedniego bloku i przewiezienia go.
No i aktualnie na terenie Politechniki trwa konkurs wśród studentów architektury na projekt pomnika nagrobka właśnie Mieczysława Mołdawy.